Chronograf. Czyli kalendarium kaliskie Piotra Sobolewskiego.
Witam szanownych słuchaczy w 20 tygodniu tego roku. Obejmujące piękny chyba tydzień, bo tydzień między 16 a 22 maja. I oto okrągłe rocznice wiążące się z tym okresem. W 1862 roku, dokładnie 16 maja 1862 roku, w Sandomierzu urodziła się Helena z domu Boguska, pseudonim Hajota, czasami też Lascaro. To była pisarka, ale przede wszystkim nam, przynajmniej Kaliszanom, znana jako żona Stefana Scholz-Rogozińskiego, podróżnika, badacza Kamerunu. Była krewną Marii Skłodowskiej-Curie. Panna Boguska w Warszawie uczęszczała na pensję Laury Gerin, tam wyniosła dobrą znajomość języków obcych stamtąd, na tajne kursy prowadzone przy prywatnej pensji żeńskiej Natalii Porazińskiej, tam z kolei wyniosła wiedzę z zakresu literatury, historii, geografii Polski. Zadebiutowała powieścią Narcyzę Wuni, ogłoszoną w kronice rodzinnej, gdy miała zaledwie 13 lat, więc można by powiedzieć prawie cudowne dziecko literatury. No ona miała tam troszeczkę znajomości, między innymi z Jadwigą Łuszczewską, czyli tą Deotymą, taką redaktorką Bluszczu, Marią Milnicką i jeszcze kilka innych pań redaktorek znała, więc to rozpoczęcie kariery literackiej, no nazwijmy to, miała ułatwione. I choć w wielu recenzjach nie uzyskiwała zbyt pochlebnych opinii, trzeba jednak dostrzec jej działalność na niwie literatury. Była tłumaczką, jak się rzekło, znała języki, więc tłumaczyła i Dickensa, i Coopera, i Konrada, i Wellsa, i Balzaka, de Maupassant oraz wielu innych pisarzy francuskich, angielskich. A z kolei niektóre jej nowele tłumaczono na języki obce. Rosyjski, czeski, serbsko-chorwacki, francuski. A z kolei po wyprawie z naszym Stefanem do Afryki napisała też kilka utworów o tematyce właśnie typowo podróżniczej, inspirowane pobytem tamże. No właśnie, Rogoziński. No to teraz troszkę poplotkujmy o tym małżeństwie. Po powrocie z pierwszej wyprawy do Afryki Środkowej, no dzięki Prusowi na jednym z odczytów poznała Stefana, no i kruczowłosa, poetka, literatka, oczarowała młodego odkrywcę. Oświadczył się jej, został przyjęty, wtedy wyjechał na krótko ponownie do Afryki, ale w sierpniu 1988 roku, no mimo niechęci rodziny pana młodego, wzięli ślub w Warszawie i wyruszyli w podróż poślubną, no, gdzieżby indziej, ponownie na czarny ląd. Na wyspie Fernando Po zakupili 500-hektarową plantację kakao. Poza tym prowadzili tam badania nad plemionami, brali udział w wyprawach po Kamerunie dzisiejszym, ale i do innych krajów, nawet do dzisiejszej Nigerii dotarli. Pisarka wzięła udział w wyprawie na taki wulkan Pico Basile, najwyższy szczyt tej wyspy Fernando Po. No i za ten czyn otrzymała wysokie odznaczenie od króla hiszpańskiego. Z notatek Hajoty wyłania się początkowo idyliczny obrazek. Mój kochany, dogadza mi jak może i nigdy nie jest tak uszczęśliwiony, jak kiedy widzi, że coś ze smakiem papusiam. No ale sielanka nie trwała zbyt długo. On coraz bardziej był tak jakby rozdarty między właśnie wymagającą, rozkapryszoną troszeczkę żoną, a jeszcze bardziej wymagającą plantacją. No i kolejny cytat. Kiedy mgła zauroczenia opadła, kochankowie zobaczyli siebie w mniej kolorowych barwach. Stefan Hajotę jako rozkapryszoną, skorą do flirtów awanturnicę, natomiast ona Stefana jako irytującego bucyfona. Rozładowaniu napięcia nie sprzyjał zresztą też konflikt Heleny z przybyłem do Afryki bratem Stefana Teodorem. W 1991 roku Rogozińscy powrócili, znowu zacytuję opracowania o naszym podróżniku, z małpką tylko i psem do kraju. Helena stała się nagle, oj, teraz inwektywy padną straszne, gadem obrzydłym, nieszczęsną zmorą i skłoniła rodzinę męża do ubezwłasnowolnienia niepoczytalnego wariata i umieszczenia go w zakładzie dla nerwowo chorych w Krakowie. No, później jeszcze się leczył w Niemczech, ale powrócił do Kalisza, zatrzymał się w hotelu wiedeńskim na rogu Garbarskiej Kanonickiej. No, wtedy w najbliższą przyszłość nie patrzył zbyt optymistycznie, znowu zacytuję z jego z kolei wspomnień. Pobyt kaliski będzie dla mnie istnym czyśćcem, oby był jak najkrótszy. I kawałek dalej, najwstrętniejsze, co mnie może spotkać, widok i prawdopodobne awantury tej larwy. Ojej. Jeszcze dalej troszeczkę posłuchajmy o tej Hajocie. Do pierwszego przypadkowego spotkania doszło między Rogozińskimi wkrótce na rynku kaliskim. Nadchodzący akurat żebrak, cytuję, a więc nadchodzący akurat żebrak był mi na rękę bardzo i odwracając się w jego stronę z kilkoma kopijkami, minąłem ją, Hajotę, lecz któż opisze niesmaczne wrażenie, gdy ta zmora nagle głośno woła: to mój mąż! Ta zmora szła za nim aż do hotelu, do którego, no w owych czasach, jako, mimo że była taką emancypantką, no to jako samotnej kobiecie, no już nie ważyła się wejść. Ale zrekompensowała to sobie wkrótce publicznym komentarzem na temat rzekomego romansu męża z hotelową myszką. Stefanie, jak ty upadłeś, zostałeś amantem subretek. Kolejna runda, nazwijmy to pojedynku, no, którego zresztą z wyraźną uciechą kibicowało pół Kalisza, prawda? Nie było telewizji z romansami, więc w wersji live się on realizował. Rozegrała się z kolei w parkowej kawiarni Venera, tam przy moście teatralnym. Zjawiła się Hajota ubrana wiosennie i, a wszystkiego Rogoziński zaznacza, było plus 9 stopni ciepła o 12 w południe. I kazała sobie dać porcję lodów. Małżonek w końcu zrejterował z lokalu, a pisarka złożyła wniosek o rozwód. Spotkanie u rejenta w 1895 roku było już tylko formalnością, no choć na ich sporze nieźle zarobiło kilku kaliskich prawników. O i znowu cytat, spóźniając się na tyle, aby jej pojawienie miało większy efekt, Hajota weszła w czarnych jedwabiach przy charakterystycznym akompaniamencie szumiącej jedwabnej spódnicy. No dalej Stefan się żali, targowała się jak ostatnia szachrajka, wymyślała i na przemian wpadała w patos o każde procenta. Dostała niemal tyle, ile zamierzała. Jest kwota podana, 2000 plus pokrycie przez Stefana kosztów sądowych, a zrzekła się za to wszelkich praw do reszty, nawiasem mówiąc skromnego już bardzo wówczas, majątku Stefana. I tu takie podsumowanie Rogozińskiego, zgrzytnęły pióra i było fini. No, zresztą dodam, że tą wolnością Rogoziński się długo nie cieszył. Ja przypomnę, że rok później no, tragicznie zginął w Paryżu. A Hajota w 1904 wyszła za mąż za architekta Tomasza Pajzderskiego. On już był wtedy wdowcem, zresztą młodszym troszeczkę od niej. Po 4 latach znowu owdowiała i do śmierci pozostała już sama. Nie miała dzieci, no ale żeby dopełnić jej taki, no powiedzmy, obiektywny obraz, dodam, że chociaż wypowiadała się raczej przeciwko demonstracjom o charakterze patriotycznym, to jednak sama w okresie na przykład obchodów mickiewiczowskich, bo takie były w 1898 roku, wzięła udział w organizowaniu i wygłaszaniu no, nielegalnych odczytów. Była też aktywną uczestniczką, jak powiedziałem, ruchu emancypacji kobiet, a i to chyba należy bardzo podkreślić, w czasie I wojny światowej działała w Towarzystwie Pomocy Ofiarom Wojny. Zmarła w grudniu 1927 roku w Warszawie, pochowana została w rodzinnym grobie na Powązkach, ale, no co też chyba o czym świadczy, już pół roku później miała swoją ulicę na warszawskich Bielanach. Ale się rozgadałem o Hajocie, więc teraz już... A mamy jeszcze przecież drugiego jubilata. 20 maja 1892 roku we Lwowie urodził się Henryk Kazimierz Ostaszewski. To był prawnik, po odzyskaniu niepodległości urzędnik kaliskiego starostwa, był wicestarostą, a nawet od 31 roku starostą kaliskim, był społecznikiem, sprawował no, rozliczne funkcje w kilkunastu organizacjach społecznych i dobroczynnych Kalisza i Liskowa, gdzie współpracował ze znanym nam przecież księdzem Blizińskim. W naszym mieście, trzeba powiedzieć, cieszył się naprawdę doskonałą opinią. No nie powinno więc dziwić, że awansował i w 37 roku został mianowany wojewodą białostockim, więc wyjechał z Kalisza. W czasie II wojny przedostał się do Francji, gdzie już osiadł na stałe. Zmarł w marcu 57 roku w Grenoblu i tam został pochowany. No i inne rocznice. Cofnijmy się do XVI wieku. Niedawno mówiliśmy o kaliskich piwowarach. Dzisiaj znowu coś z tej, no, nomen omen beczki. Oto 18 maja 1592 roku król Zygmunt III Waza potwierdził artykuły cechu kaliskich piwowarów, no przyjęte i zatwierdzone przez burmistrza z radą i wójtem z ławą miasta. I już skaczemy do wieku XIX. W 1822 roku w Kaliszu powstała fabryka blichtru. Blichtr, nie? To tak nam się kojarzy raczej z takim pozornym przepychem. No ciekawe co tam. Trzeba by chyba wyjaśnić. A więc blichtru i wosku Klinkego oraz fabryka płótna Davida Landa. To kolejne, no powiedzmy o nieco jakby bardziej oryginalnym profilu produkcji, zakłady przemysłowe, które, przypomnę, korzystając z bardzo dogodnych warunków, no sprzyjającej polityki władz carskich i tutaj lokalnych, korzystnych kredytów, taniej siły roboczej, no powstawały wówczas w naszym mieście jak przysłowiowe, powiedziałbym, grzyby po deszczu. I w wiek XX, 19 maja 1912 roku na Łęgach na Majkowskiej odbył się pokaz przelotu nad Kaliszem na aeroplanie Breliot polskiego lotnika hrabiego Michała Scipio del Campo. W Kaliszu się on odbył, bo jego krewna mieszkała tutaj w podkaliskim Tyńcu. Ja już mówiłem, o ile rozegrany rok wcześniej mecz piłkarski, pierwszy w Kaliszu, cieszył się umiarkowanym zainteresowaniem, no to ten pokaz lotniczy był oglądany przez podobno tłumy. I już jesteśmy w 1962 roku, bo 19 maja tegoż roku, czyli 60 lat temu, w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyła się druga część sesji naukowej poświęconej twórczości Marii Dąbrowskiej oraz jubileuszowi 50-lecia pracy twórczej pisarki. Maria Dąbrowska jeszcze wówczas żyła, więc uświetniła swoją obecnością te uroczystości. I to wszystko. Mam nadzieję, że nie nadużyłem Państwa cierpliwości. Żegnam się zatem już i mam nadzieję na spotkanie ponownie za tydzień.
Chronograf.